Lekcja 11. 16 marca. 7 plag ostatecznych. Tekst pamięciowy. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Objawienie Jana 15, 4. Objawienie Jana 11, 18. I popadły w gniew narody, lecz i Twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom Twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. Objawienie Jana 11, 18 podsumowuje wydarzenia na ziemi tuż przed finalną armagedonową bitwą, popadły w gniew narody. Ten stan rzeczy na ziemi pasuje do opisu dni ostatecznych według Jezusa i wywołuje gniew Boga, Jego karę w postaci 7 plag ostatecznych wylanych na bezbożnych. 15 rozdział Apokalipsy Jana rozpoczyna się sceną przedstawiającą 7 aniołów z 7 czaszami pełnymi gniewu Bożego. Ale zanim nastąpi wylanie gniewu, otrzymujemy wgląd w przyszłość wiernego ludu Bożego. Zobacz objawienie Jana 15, 1-4. I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny, 7 aniołów z 7 ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. I widziałem jakby morze szkliste zmieszane z ogniem, i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego, ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. I śpiewali pieśni Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie, Boże Wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów, któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Wierni Boże zostali opisani jako ci, którzy zwyciężyli nad zwierzęciem i jego posągiem, i nad liczbą imienia jego. Objawienie Jana 15, 2, a stali nad czymś, co przypominało morze przejrzyste jak szkło, oraz śpiewali pieśni Mojżesza i Baranka. Wszystko to przypomina nam Hebrajczyków na brzegu Morza Czerwonego świętujących zwycięstwo Boga nad Egipcjanami. Ci zwycięzcy święci są tymi samymi, o których w objawieniu Jana 14, 1-5 czytamy jako o 144 tysiącach. Odrzucili oni znamie bestii i są chronieni przed 7 plagami ostatecznymi. Podczas powtórnego przyjścia Jezusa ich śmiertelne ciała zostaną przemienione i obdarzone nieśmiertelnością, a oni przyłączą się do zmartwychwstałych świętych, by powitać Jezusa przychodzącego w mocy i chwale. Zobacz pierwszy list do Tesaloniczan 4, 17. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana, i tak zawsze będziemy z Panem. Niedziela. 10 marca. Znaczenie 7 plag ostatecznych. Ludzie dokonali wyboru, opowiadając się albo za Bogiem, albo za Babilonem. Zanim Chrystus przyjdzie powtórnie, niszczycielskie wiatry szatańskiej furii, powstrzymywane dotąd, zostaną uwolnione, a potem nastąpi 7 plag ostatecznych. Przeczytaj objawienie Jana 15, 1 i 2 Księga Mojżeszowa 7, 1-11, czego plagi egipskie mogą nauczyć nas o celu i znaczeniu 7 plag ostatecznych? Objawienie Jana 15, 1. I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny, 7 aniołów z 7 ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. Druga Księga Mojżeszowa 7, 1-11 i rzekł Pan do Mojżesza: oto ustanawiam Ci Bogiem dla Faraona, a brat Twój Aaron będzie Twoim prorokiem. Ty będziesz mówił do niego wszystko, co Ci rozkaże, a Aaron, brat Twój, będzie mówił do Faraona, aby wypuścił synów izraelskich z ziemi swojej. Lecz ja znieczulę serce Faraona i uczynię wiele znaków moich i cudów moich w ziemi egipskiej, ale Faraon nie usłucha was. Wtedy ja położę rękę moją na Egipt i wyprowadzę zastępy moje, lud mój, synów izraelskich z ziemi egipskiej przez surowe wyroki. I poznają Egipcjanie, że ja Pan, gdy wyciągnę rękę swoją nad Egiptem i wyprowadzę synów izraelskich spośród nich. Mojżesz i Aaron uczynili więc tak, jakim rozkazał Pan, dokładnie tak uczynili. A Mojżesz miał 80 lat, a Aaron zaś miał 83 lata, gdy rozmawiali z Faraonem. Potem odezwał się Pan do Mojżesza i do Aarona, mówiąc, gdy Faraon powie wam, wykażcie się jakim cudem, powiesz do Aarona, weź laskę swoją i rzuć ją przed Faraonem, a zamieni się w węża. Przyszedł więc Mojżesz za Aaronem do Faraona i uczynili tak, jak rozkazał Pan. A Aaron rzucił laskę swoją przed Faraonem i jego sługami, a ona zamieniła się w węża. Wtedy także Faraon wezwał mędrców i czarowników, a czarownicy egipscy uczynili to samo czarami swoimi. Siedem plag nosi miano ostatecznych, gdyż nastąpią u samego końca dziejów tego świata. W przeciwieństwie do nich plagi towarzyszące siedmiu trąbom obejmowały niemal całą erę chrześcijańską i miały ograniczony zasięg. Plagi towarzyszące trąbom spadały, gdy Ewangelia nadal była głoszona, a wstawiennictwo Chrystusa wciąż trwało. Plagi te były więc połączone z miłosierdziem, a ich celem było przywieść wrogów Boga do skruchy. Natomiast wylanie siedmiu plag ostatecznych nastanie tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Spadną one na tych, którzy, podobnie jak niegdyś Faraon, zatwardzili swoje serca, odrzucili odkupieńczą miłość Boga i nie są już zdolni do okazania skruchy. Gniew Boga to sprawiedliwy jego sąd stosowny do wyborów dokonanych przez ludzi. Potępieni ludzie poniosą konsekwencje własnych wyborów. Przeczytaj objawienie Jana 15:5-8, druga księga Mojżeszowa 40:34-35, pierwsza księga królewska 8:10-11. Co w kwestii czasu wylania siedmiu plag ostatecznych sugeruje stwierdzenie, iż nikt nie mógł wejść do świątyni. Objawienie Jana 15:8. Objawienie Jana 15:5-8. A potem widziałem, i oto otwarła się w niebie świątynia namiotu świadectwa i wyszło ze świątyni siedmiu aniołów, mających siedem plag, odzianych w czyste, lśniące płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami. A jedna z czterech postaci dała siedmiu aniołom siedem złotych czasz, pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków. I napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego, i nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się siedem plag siedmiu aniołów. Druga księga Mojżeszowa 40:34-35. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek. Mojżesz nie mógł wejść do namiotu zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok, a chwała Pana napełniała przybytek. Pierwsza księga królewska 8:10-11. Gdy zaś kapłani wychodzili ze świątyni, obłok napełnił przybytek pański tak, iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, gdyż chwała pańska napełniła świątynię pańską. Zdanie nikt nie mógł wejść do świątyni, objawienie Jana 15:8, wskazuje, że czas łaski jest już zakończony. Gdy wstawiennicza służba Chrystusa w niebie skończy się, nie będzie już możliwe doprowadzenie do skruchy kogokolwiek, kto wcześniej jej nie okazał. Tak więc siedem plag ostatecznych nie skłoni nikogo do skruchy, a jedynie obnażą one zatwardziałość serc tych, którzy stanęli po stronie Babilonu, oraz sprawią, że ludzie ci jeszcze bardziej znienawidzą Boga. Spójrz na stan współczesnego świata, który pogrąża się w coraz większym grzechu. Czego fakt, iż siedem plag ostatecznych jest tak długo odwlekanych, uczy o miłosierdziu i cierpliwości Boga. Poniedziałek. 11 marca. Wylanie siedmiu plag ostatecznych. Wraz z ustaniem w niebiańskiej świątyni wstawiennictwa Chrystusa los każdego człowieka będzie na zawsze przypieczętowany. Nadejdzie czas, by ci, którzy wzgardzili Ewangelią, doświadczyli gniewu Bożego w całej pełni. Siedem plag ostatecznych odzwierciedla plagi wylane na Egipt. Jak plagi spadające na starożytnych Egipcjan nie dotknęły Izraelitów, taki eschatologiczny lud Boży będzie chroniony w tym czasie ucisku. Plagi egipskie pokazały zatwardziałość serca Faraona i niezdolność egipskich bogów do ochronienia Egipcjan. Podobnie siedem plag ostatecznych stopniowo coraz bardziej zatwardzi serca czcicieli bestii z morza i objawi bezsilność Babilonu w kwestii uchronienia ich przed karą Bożą. Przeczytaj objawienie Jana 16:1-11. co i jak opisano w tych wersetach. Objawienie Jana 16:1-11. I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów: idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. I wyszedł pierwszy, i wylał czaszę swoją na ziemię, i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamie zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. A drugi wylał czaszę swoją na morze, i przemieniło się w krew jakby z umarłego, i wszelkie stworzenie, żyjące w morzu, zginęło. A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód, i przemieniły się w krew. I usłyszałem anioła wód, mówiącego: sprawiedliwy jesteś ty, któryś jest i któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał, ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, ty dałeś im do picia także krew, zasłużyli na to. I usłyszałem, jak ołtarz mówił: tak, Panie, Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy. A czwarty wylał czaszę swoją na słońce, i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem, i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia, i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach, i gryźli ludzie z bólu swoje języki. I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów, i nie upamiętali się w swoich uczynkach. Pierwsze cztery plagi nie ogarną całej ziemi, gdyż wszyscy jej mieszkańcy musieliby zginąć. Pierwsza plaga powoduje złośliwe i odrażające wrzody wyłącznie u czcicieli bestii. Plagi druga i trzecia dotykają mórz, rzek i źródeł, zamieniając wodę w krew. Bez wody do picia zbuntowana ludzkość nie może przetrwać. Czwarta plaga dotyka słońca, tak iż pali ludzi żarem, powodując nieznośne cierpienia. Nieznośne cierpienie powodowane przez plagi nie zmiękczy serc niesprawiedliwych ludzi i nie zmienią oni swojej buntowniczej postawy. Zamiast tego będą oni przeklinać Boga i bluźnić Mu za to, że dopuścił do tych plag. Nikt z bezbożnych nie okaże więc skruchy. W objawieniu Jana 16:10-11 widzimy, że piąta plaga dotknie tronu bestii. To szatan przekazał tron bestii. Teraz nawet tron szatana nie może się ostać wobec siły plag. Gdy ludzie będą cierpieć, uświadomią sobie, że Babilon nie może ich ochronić. Jednak nastawili się przeciwko Bogu i nawet przerażające plagi nie zmienią ich postawy. Jak możemy trwać w łączności z Panem, aby nawet w obliczu nieszczęścia być pewnymi Jego miłości i ufać Mu pomimo cierpienia, które nas spotyka? Wtorek. 12 marca. Wyschnięcie Eufratu. Przeczytaj objawienie Jana 16:12 i 17:1-15. Co symbolizuje w Apokalipsie Jana rzeka Eufrat? Co oznacza wyschnięcie Eufratu w kontekście siedmiu plag ostatecznych? Objawienie Jana 16:12-12. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat, i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. Objawienie Jana 17:1-15. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, i mówi do mnie: wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. W czasach starotestamentowych Eufrat był ważną ze strategicznego punktu widzenia rzeką dla wrogów Izraela, Asyrii i Babilonii. Rzeka ta przepływała przez Babilon i była bardzo ważna dla miasta, gdyż gwarantowała plony i dostarczała wody dla jego mieszkańców. Babilon bez Eufratu nie mógł po prostu istnieć. Objawienie Jana 17:1 opisuje eschatologiczny Babilon jako położony nad wieloma wodami, co przypuszczalnie jest nawiązaniem do Eufratu. Objawienie Jana 17:15 wyjaśnia, że wody, nad którymi rozsiadł się eschatologiczny Babilon, oznaczają ludzi, którzy go popierają, społeczne, świeckie i polityczne potęgi światowe stojące za tym systemem. Jednak siły te ostatecznie wycofają swoje poparcie dla Babilonu. Scena przedstawiająca szóstą plagę odzwierciedla zdobycie starożytnego Babilonu przez Persa Cyrusa. Według starożytnego greckiego historyka Herodota, Pewnej nocy król Belsazar wydał ucztę dla swoich dostojników. Tej samej też nocy Persowie skierowali Eufrat do specjalnie wykopanego kanału i osuszonym korytem rzeki dostali się pod murami do miasta, zdobywając je z zaskoczenia. Symboliczne wyschnięcie Eufratu w objawieniu Jana 16:12 prowadzi do upadku eschatologicznego Babilonu. Ponieważ Eufrat w Apokalipsie Jana oznacza potęgi światowe wspierające Babilon, to wyschnięcie Eufratu oznacza wycofanie poparcia i atak na Babilon prowadzący do jego upadku. Gdy ludzkość ujrzy gwałtowne zmiany zachodzące w świecie przyrody, zwróci się do Babilonu o pomoc. Jednak gdy piąta plaga spadnie na siedzibę władzy Babilonu, ludzie zrozumieją, że Babilon nie może im pomóc. Czując się oszukani, zwrócą się przeciwko Babilonowi i spowodują jego ostateczny upadek. Jednak, jak zauważyliśmy, serca ludzi pozostaną zatwardziałe i nieprzychylne wobec Boga i jego naśladowców. Wskutek tego ludzie ci ulegną ostatecznemu zwiedzeniu szatana, który będzie usiłował posłużyć się nimi, aby zgładzić lud Boży z powierzchni ziemi. W jaki sposób przekonałeś się, że ryzykowne jest pokładanie ufności w ludziach i ludzkich instytucjach? Środa. 13 marca. Ostatnie wielkie zwiedzenie szatana. W objawieniu Jana 16:12 czytamy, że celem osuszenia Eufratu jest przygotowanie drogi dla królów ze wschodu słońca. W Starym Testamencie królowie ze wschodu słońca to Cyrus i jego armia przybywający z północy, a następnie podchodzący bezpośrednio do Babilonu ze wschodu. Ich podbój Babilonii umożliwił ludowi Bożemu powrót do ojczyzny. W podobny sposób symboliczne osuszenie eschatologicznego Eufratu przygotuje drogę dla królów ze wschodu, by umożliwić wyzwolenie ludu Bożego u kresu historii świata. Królami ze wschodu słońca w objawieniu Jana 16:12 są Chrystus i jego niebiańskie wojsko. Podczas swego powtórnego przyjścia Jezus przybędzie w otoczeniu swoich anielskich zastępów przeobleczonych w czysty, biały bisior, który oznacza ich bezgrzeszność. Na czele niebiańskich zastępów Chrystus, jak wskazuje, pokona siły szatańskie uciskające jego lud. Ostateczny konflikt sił zła z Chrystusem i jego ludem prowadzący do drugiego adwentu został nazwany Armagedonem. Przeczytaj objawienie Jana 16:13-14. Jaka jest rola trzech nieczystych duchów w przygotowaniu świata na Armagedon? W jakim sensie jest to szatańska podróbka poselstwa trzech aniołów z 14 rozdziału Apokalipsy Jana? Zobacz pierwszy list do Tymoteusza 4:1. Objawienie Jana 16:13-14. I widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka, a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. Pierwszy list do Tymoteusza 4:1. A duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. W czasie ostatnich wydarzeń prowadzących do końca czasu łaski każdy człowiek będzie musiał wybrać, po której z dwóch stron stanie podczas Armagedonu. Zanim nastąpi ten ostateczny duchowy bój, Jan widzi trzy demoniczne duchy przypominające żaby. Ostatnia próba szatana, by zwieść ludzkość, zostanie przeprowadzona z pomocą demonicznych, kłamliwych duchów. Smok, pogaństwo i spirytyzm, bestia z morza rzymski katolicyzm i fałszywy prorok odstępczy protestantyzm zjednoczą się pod wodzą szatana. Szatan zdolni bestię podobną do baranka do dokonywania wielkich cudów obejmujących spirytystyczne objawienia. Znaki te będą częścią zwodniczej strategii szatana w czasach końca w celu przekonania mieszkańców świata, by poszli za nim zamiast za prawdziwym Bogiem. Zaślepieni nienawiścią do Boga i jego prawdy przywódcy światowi chętnie uwierzą w szatańskie kłamstwa mające pozór przyjemnych religijnych teorii. Zobacz drugi list do Tesaloniczan 2:9-12. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Ostatecznie zjednoczą się podczas finalnej bitwy, która doprowadzi do końca świata. Czwartek, 14 marca. Gromadzenie się na Armagedonową bitwę. Przeczytaj objawienie Jana 16:16. Jak skuteczne będzie zwiedzenie szatana w czasach końca w celu zgromadzenia mieszkańców świata na Armagedonową bitwę. Objawienie Jana 16:16. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Zwodnicze demoniczne cuda odniosą ogólnoświatowy sukces. Odrzucając biblijną prawdę, ludzie uwierzą w kłamstwo, któremu będą towarzyszyć zwodnicze cuda. Zjednoczą się w jednym celu, co zostało symbolicznie podkreślone przez ich zgromadzenie się w jednym miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon, co znaczy Góra Megiddo. Megiddo nie było górą, ale warownym miastem w Dolinie Jezreel, czyli na równinie Esdrelon u stóp pasma górskiego Karmel. Miasto to miało ważne strategiczne znaczenie. Równina Esdrelon słynęła z wielu decydujących bitew w dziejach Izraela. Apokalipsa Jana używa tego historycznego tła, by przedstawić finalny konflikt zwany Armagedonem między Chrystusem a siłami zła. Mieszkańcy świata zostali przedstawieni jako zjednoczona armia pod przywództwem szatańskiego przymierza. Wyrażenie Góra Megiddo jest najwyraźniej nawiązaniem do góry Karmel wznoszącej się nad doliną, w której znajdowało się starożytne miasto Megiddo. Góra Karmel była miejscem jednej z największych konfrontacji w dziejach Izraela między prawdziwym Bożym prorokiem Eliaszem a fałszywymi prorokami Baala. Ten pokaz miał rozstrzygnąć to, kto jest prawdziwym Bogiem. Ogień, który spadł z nieba, wykazał, że Jahwe jest jedynym prawdziwym Bogiem i tylko On zasługuje na boską cześć. Ponieważ sporna duchowa kwestia Armagedonowej bitwy, czy być posłusznym Bogu, czy człowiekowi, zostanie rozstrzygnięta przed wylaniem plag ostatecznych, ci, którzy staną po stronie smoka, bestii i fałszywego proroka, znajdą się pod zupełnym panowaniem diabła, podobnie jak Judasz, gdy wydał Jezusa na ukrzyżowanie. Gdy uświadomią sobie, że stanęli po niewłaściwej stronie, będą wołali do gór, by upadły na nich i ukryły ich. Zobacz objawienie Jana 6:16. I mówili do gór i skał: padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie. Drugi list do Tesaloniczan 1:7-8. A wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Jednak zanim zostaną wylane ostateczne plagi, objawienie Jana 13:13-14 przedstawia bestię z ziemi jako zrzucającą ogień z nieba, by zwieść mieszkańców świata i wmówić im, że fałszywy system religijny, obejmujący fałszywe ożywienie duchowe pod wpływem złych duchów, jest dziełem Bożym. Armagedon to nie konflikt wojskowy między państwami, który miałby być stoczony gdzieś na Bliskim Wschodzie, ale globalne duchowe zmagania, w których Chrystus zdecydowanie sprzeciwi się siłom ciemności. Wynik tego starcia będzie podobny jak na Górze Karmel, ale będzie miał ogólnoświatowe skutki. Bóg zatriumfuje nad siłami ciemności. Od wielu lat miliony ludzi śledzą polityczne i wojskowe zmagania na Bliskim Wschodzie jako rzekome znaki końca świata i Armagedonu, pomimo licznych przepowiedni i wyznaczenia dat Armagedon, jakiego oczekują, nie nastąpił i nie nastąpi. Jak możemy się ustrzec popełniania podobnych błędów w kwestii interpretowania lokalnych wydarzeń jako rzekomego wypełnienia biblijnych proroctw? Piątek, 15 marca. Do dalszego studium. Tylko ci, którzy żyją zgodnie z prawami zawartymi w Biblii, ostoją się w ostatecznej walce. Każdy stanie przed wyborem, słuchać Boga czy ludzi? Apostoł Paweł, mówiąc o ostatecznych dniach, stwierdził: albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Drugi list do Tymoteusza 4:3. Ten czas już przyszedł. Tłumy odwracają się od prawd biblijnych, gdyż te nie zgadzają się z pragnieniami grzesznego i miłującego świat serca, szatan zaś podsuwa im zwodnicze nauki, w jakich znajdują upodobanie. Bóg chce mieć na ziemi lud, który jedynie Biblię uznaje za podstawę wszelkich nauk i reform. Ani opinie uczonych, ani twierdzenia nauki, ani artykuły wiary lub uchwały rad kościołów, których jest tak wiele, jak wiele jest kościołów, i które przeczą sobie wzajemnie, ani też głos większości, wszystko to razem wzięte nie może być argumentem za lub przeciw jakiejkolwiek zasadzie wiary. Zanim przyjmiemy jakieś poselstwo lub naukę, powinniśmy zażądać najpierw wyraźnego dowodu. Tak mówi Pan. Głównym momentem tego wielkiego dramatu zwiedzenia będzie chwila, gdy sam szatan ukaże się ludziom jako Chrystus. Kościół długo czekał na przyjście Zbawiciela i na spełnienie swych nadziei. Teraz wielki oszust upozoruje przyjście Pana. W różnych częściach świata pojawi się wśród ludzi jako majestatyczna istota o oślepiającej jasności, przypominająca postać Syna Bożego przedstawioną w Apokalipsie Jana. Wspaniałości, jaka będzie go otaczać, nie widziało jeszcze żadne ludzkie oko. W powietrzu zabrzmi radosny okrzyk: Chrystus przyszedł! Chrystus przyszedł! Ludzie złożą mu hołd, padając przed nim, a on podniesie nad nimi swe ręce, błogosławiąc ich, jak kiedyś Jezus błogosławił swych uczniów, gdy jeszcze był na ziemi. Jego delikatny i miły głos będzie brzmiał jak piękna muzyka. Łagodnym i współczującym tonem wypowie niektóre prawdy nieba, których kiedyś uczył Zbawiciel, uzdrowi chorych, a potem w przybranej postaci Chrystusa powie, że zmienił święcenie soboty na święcenie niedzieli i nakaże wszystkim czcić dzień, który on błogosławi. Stwierdzi następnie, że ci, którzy nadal święcą siódmy dzień, znieważają jego imię i nie chcą słuchać aniołów, jakich wysłał do nich ze światłem i prawdą. Będzie to największe zwiedzenie. Pytania do dyskusji. 1. Przeczytaj ostrzeżenie Jezusa w objawieniu Jana 16:15 wtrącone w opis przygotowań do Armagedonu. Zwróć uwagę na podobieństwo tego ostrzeżenia do rady skierowanej wcześniej przez Chrystusa do zboru w Laodycei. Jak słowa Chrystusa podkreślają znaczenie laodycejskiego przesłania dla ludu Bożego żyjącego w czasie przygotowania do tego finalnego konfliktu? W jaki sposób to przesłanie odnosi się do ciebie osobiście? 2. Białe szaty w Apokalipsie Jana symbolizują sprawiedliwość Chrystusa. Jedynie ci, którzy przywdzieją białą szatę sprawiedliwości Chrystusa, będą mogli przetrwać finalny kryzys. W jaki sposób możemy zachować nasze białe i czyste szaty dzięki krwi baranka?